Spotykamy się tutaj dzisiaj przy grobie błogosławionego Michała Giedroycia, gdzie on żył, czuwał przy Jezusie w Najświętszym Sakramencie i też gdzie rozmawiał z ludźmi, którzy przychodzili pomodlić się, prosić Jezusa o łaski, ale też przyszli prosić Jego o radę, ponieważ ten świątobliwy zakrystianin słynął z wielkiej mądrości właśnie dzięki zażyłości z Bogiem. Przyciąga nas tutaj Jego świętość, podobnie jak i naszych poprzedników przez wieki, nawet już za Jego życia. Świętość, która jest podążaniem za Chrystusem, jest drogą chrześcijan, którzy od początku żyją Ewangelią i miłością Jezusa, objawianą maluczkim. Pierwsze nauczanie Jezusa utrwaliło się jako kazanie na górze, a skierowane było do ludzi prostych, ubogich, cierpiących, odtrąconych, których może nikt nie rozumiał. Dlatego tak bardzo przyjmowali do serca słowa Jezusa jako swoiste pocieszenie i perspektywę w formie 8 rad albo obietnic zwanych błogosławieństwami. Ci prości, którzy nic nie mieli i nic nie znaczyli, mogli się pokrzepić nadzieją na największe szczęście, właśnie dlatego, że byli tak wolni od dóbr tego świata. Chodziło tylko o to, by nie narzekali, ale docenili swoistą wolność, prawdziwą dyspozycję na przyjęcie wszystkiego, a tym był sam Pan i Jego zbawienie. Chciałabym, aby błogosławiony Michał Giedroyć ukazał się nam właśnie w tym świetle, jako skromny uczeń Chrystusa, który początek swojego życia spędził zwyczajnie, przy rodzinie, na Litwie. A dopiero ostatnie 25 lat, jako brat zakonny we wspólnocie kanoników regularnych od pokuty, w tym właśnie w kościele świętego Marka w Krakowie. Chciałabym, aby przemówił do nas jako ktoś bardzo bliski, nie odgradzający się od świata, choć z niego świadomie się usunął, ale jednak od ludzi przychodzących do tego kościoła nie stronił. Zapewne z nimi rozmawiał, radził, odpowiadał na pytania. Chcę ukazać jego zwyczajność, bo nigdy za rozgłosem nie tęsknił. A w niej niezwykłe światło świętości, które wszakże nie może być pod korcem, ale na świeczniku, by oświetlić nam ścieżkę wiodącą ku Chrystusowi. Jest to w tym przypadku tym bardziej oczywiste, że błogosławiony Michał był człowiekiem świadomie zdeterminowanym na Chrystusa. Jest osobą, która jak rzadko kto przez całe życie wskazuje na pierwszeństwo i wyłączność Chrystusa w życiu człowieka. Nie uczynił nic znaczącego, ani nic nie napisał. Wygląda, jakby pragnął być nikim, ale nie z powodu frustracji czy depresji, ale z rozmysłem, świadomą intencją, by jeszcze wyraźniej mógł się w nim objawić Chrystus. Przyszedł na świat około 1420 roku na Litwie, w posiadłości znakomitego rodu Giedroyciów, niedaleko Wilna. Jako jedyny syn zapewne odczuwał na sobie brzemię wielkich oczekiwań, ale jednocześnie od dzieciństwa przeżywał naturalną niezdolność do sprostania temu, co świat określa karierą, sukcesem, powodzeniem czy sławą i co pewnie też mieściło się w oczekiwaniach jego rodziny. Jako mały chłopiec był wątły i delikatny, a kiedy ciężko zachorował, pozostał mu stygmat z tej choroby w postaci niedowładu jednej nogi. Stąd od wczesnej młodości musiał poruszać się o kuli. Mamy takie wizerunki Michała, także i rzeźby, które przedstawiają go z tym nierozłącznym rekwizytem cierpienia, nierozłącznym, bo uwarunkowanym stałą niepełnosprawnością. Nie dysponował niczym z tego, co z odziedziczenia było mu przypisane, bo jak pisze biograf, jeden z najwcześniejszych, Jan z Trzciany, z powodu tego kalectwa ani do służby rycerskiej, ani do pracy na wsi nie był zdatny. Jednak to, co poskąpiła mu natura w sensie zewnętrznym, bo nawet i wzrost miał niższy niż przeciętny, wynagrodził mu Bóg siłą ducha i inteligencją. Kronikarz współczesny Michałowi, Maciej Miechowita, pisał, że fuit statura brevis de natura gniaworum. Był małego wzrostu, z natury skrzętny, gorliwy i dzielny. Miał bystry umysł i żywe usposobienie. Dlatego też rodzice łączyli z nim nadzieję na wyjątkowo święte życie i de facto poświęcili go w dzieciństwie służbie Bożej. On jak tylko mógł uczył się w domu, bo kalectwo nie pozwalało mu chodzić, a z całą gorliwością oddawał się modlitwie, unikając próżnego towarzystwa, wybierając milczenie, rzadko kiedy się odzywał, pościł i zajmował się pracą ręczną. Pozostawał na marginesie życia, ale z drugiej strony zanurzał się w istotę życia, która nie każdemu była znana i dostępna, bo wymagała skupienia, ciszy, uważnego skierowania się na Boga. Można by przypuszczać, że cierpienie zrobiło z niego odludka, ale nie można zapomnieć o jego głębokiej wierze, którą zauważyli w nim już jego rodzice, i o jego ujmującym usposobieniu, bez zgorzknienia i roszczeń, skoro lgnęli do niego ludzie i przerywali mu tę modlitewną ciszę, by prosić go o radę i modlitwę. A kiedy się odezwał, to słyszane były słowa, jakby bóstwa pełne, nadludzkie, quasi ex quodam numine profecte, ac supra humane. Tak właśnie pisał Jan Chrzciany o tym jego niezwykłym natchnieniu, jakie było widoczne w słowach, kiedy proszony odzywał się z jakimś dobrym słowem, radą, pociechą, po prostu mądrością. Tak było na Litwie. Właśnie te całe lata, kiedy był w domu, ludzie do niego lgnęli. Michał bardzo świadomie poprzestawał na małym i wybierał to, wyrzekając się nawet klasztoru, bo nie chciał być dla wspólnoty ciężarem z powodu swojego fizycznego ograniczenia. Pozostawał w swoim ukrytym i małym świecie sam, otwierając go jedynie Bogu, pozwalając mu czynić tam wszystko dla dobra ludzi, dla zbawienia dusz. Dlatego godzinami się modlił, pościł, ewentualnie dobrze radził tym, którzy do niego przychodzili, a powierzone sprawy polecał Bogu. Nawet złożył taki ślub, by wszystko od razu polecać samemu Bogu, by nie zapomnieć o tym, kto może wszystko, i nie przypisywać sobie zdolności zaradzania czemukolwiek, ani nawet mocy wstawiennictwa. Chciał być ukryty i ubogi przed Bogiem. Nasuwa się tutaj to pierwsze pouczenie Jezusa: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Chciałabym wokół tego tą jego sylwetkę duchową przybliżyć. Michał jest człowiekiem błogosławieństw. Ci, którzy są ubodzy, ale nie tylko materialnie. Michał był w tym okresie swojego życia, kiedy jeszcze mieszkał na Litwie w rodzinie, materialnie zamożny. Mógł korzystać z dorobku swoich rodziców, ale on był ubogi w sercu. Serce oddawał nie dobrom materialnym, ziemskim, światowym, przemijającym, ale Bogu. Dopiero taki człowiek może być nazwany błogosławionym, cieszącym się szczególnym upodobaniem Pana. Do takich ludzi Bóg może przyjść, bo ich uwaga, oczekiwanie, pragnienie, miłość nie są niczym zajęte, niczym. Są całe, czyste i otwarte na Boga. Jak u Maryi, która była cała, bez reszty wolna, jak czysta przestrzeń, niczym niezmącona, niepokalana i w pełni dysponowana, przygotowana na przyjście Boga. Michał intuicyjnie wiedział, co należy wybrać, a czego unikać, żeby tę przestrzeń świadomie w sobie pielęgnować, rozszerzać, udostępniać, wypełniać Bogiem. Ale czy to była tylko intuicja? On mocno wierzył, znał Chrystusa od dzieciństwa, bo taką nieskazitelną i żarliwą wiarę otrzymał od rodziców. To ubóstwo w duchu tym bardziej widać u Michała, że w sensie ziemskim posiadał wszystko, ale jednak nie gustował w tym, nie przywiązywał się, nie gromadził i nie zabiegał, choć częściowo pozbawiony możliwości używania tej własności z powodu fizycznego kalectwa, to przede wszystkim wskutek świadomego rozeznania i wyboru oddalał się od tych dóbr widzialnych i bez narzekania lub żalu korzystał z nich w stopniu minimalnym, koniecznym dla życia, natomiast cały oddawał się Bogu i Jego sprawom. Można powiedzieć, Królestwo Boże pochłaniało go bardziej niż ziemskie. właściwie ziemskie, nie pociągało go wcale. Widać to zwłaszcza, gdy w wieku już dojrzałym poczuł tak silne pragnienie wstąpienia do klasztoru, że jakby zapominając o kalectwie, zwrócił się z prośbą do ojca Augustyna, przybyłego z Krakowa generała zakonu tego klasztoru, który na Litwie miał swoją siedzibę w Bystrzycy, nieopodal Giedroyci, na dzisiejszej Białorusi. Michał Giedroyć poprosił go wtedy o przyjęcie do zakonu, mając lat blisko 40, a przynajmniej 37, około roku 1460, bo w 61 to już jest czas jego przybycia do Krakowa i wpis na Akademię Krakowską. Wtedy to Michał zapragnął zostawić nie tylko rodzinę, dom, majątek, ale nawet i ojczyznę, by pójść rzeczywiście dosłownie tylko za samym Chrystusem. Nie oglądać się wstecz za niczym, nie mieć już nic z przeszłości, tylko przyszłość jako życie z Bogiem. Tu się nasuwa przykład Abrahama, który poszedł za głosem serca, za wolą Boga, który odkrył w duszy i zostawił to, co miał, a poszedł w nieznane. To, co było mu znane, oczywiście w wierze, okazało się duchowe. Bóg był mu znany i jego nie miał stracić z oczu, gdyż on na bieżąco miał wskazywać, dokąd iść. Wydaje się, że Michał tak właśnie to czuł. Pozostawił rodzinę, majątek, a nawet ojczyznę, by otworzyć się jeszcze bardziej na nowe, znane tylko w Bogu. Rzeczywiście zostało mu wyłącznie Królestwo Niebieskie, które wybrał jako drogocenną perłę. Oddał za nią wszystko, dosłownie wszystko. Uczynił to już o wiele wcześniej, jeszcze w domu, pozostając wprawdzie w ostatnim otoczeniu, ale teraz zrobił to dosłownie, nie pozostając nawet w zasięgu tych dóbr. Błogosławiony Michał pokazuje istotę ogołocenia. Nie można służyć Bogu i światu. On pokazuje to w sposób jaskrawy wręcz, przejrzysty i jednoznaczny. On jest człowiekiem Królestwa Bożego. Michał należy do Niego i ono należy do Michała. Królestwo Boga jest w nim, bo przecież on się nie czuje ubogi lub zawiedziony. To są jego wybory. Kiedyby go pozbawiono, to nie mógłby się nazywać ubogi w duchu. Ale jak sam to wybrał, to wtedy jest to ubóstwo w duchu, gdyż wtedy człowiek oddaje według kryterium duchowego, a nie zostaje ograbiony lub pozbawiony nawet możliwości ofiarowania. Był pokorny, a nie upokorzony. I chodzi tu o pokorę. Pokora skłania do tego, by oddawać i nadal czuć się bogatym, gdyż obdarowanie Boże jest nieskończone, nigdy niewyzyskane i niewyczerpalne. Wtedy materialia odchodzą, a duchowe dobra się mnożą. Buduje się prawdziwe królestwo nie z tego świata. A człowiek nie jest żebrakiem, ale dziedzicem tego królestwa. Specjalnie nie mówię, że Panem, bo Pan jest jeden. I nie chodzi o skojarzenia panowania, bo to jest niebezpieczne, ale dostępność i szczodrość. Właśnie tym jest dziedzictwo. Można praktycznie nic nie posiadać, a mieć hojne serce, które przecież może się objawiać na tyle sposobów. Taki człowiek troszczy się o Królestwo Boże i docenia go. Rozkrzewia, ale jest to postawa nie z tego świata. Nie daje więc powodu do wywyższania się, wyróżniania, oczekiwania na pochwałę lub zauważenie. Ubóstwo w duchu to pełna radość z zakorzenienia się w tym, co nieprzemijające. Pokój z przebywania w tym, gdzie rdza i mól nie niszczą. Dlatego dalej w swoim życiu błogosławiony Michał cieszy się z nowej perspektywy, odkrycia Królestwa Bożego w postaci nowej zupełnie sytuacji. Przybył do Krakowa, do nowej wspólnoty. Zapisano go do Akademii Krakowskiej, gdzie studiował przez 3 lata pod kierunkiem i przyjaznym okiem profesora teologii świętego Jana Kantego. Studia te uwieńczył bakalaureatem. Otwarte i ubogie serce Michała staje się zachęcającym miejscem dla przychodzącego Pana, który zawsze do niego może wejść. Jak mówi papież Franciszek w swojej adhortacji o świętości Gaudete et Exultate, Pan może do takiego serca wejść ze swoją nieustanną nowością. W duchu tego ubóstwa Michał nawet nie chce korzystać ze standardu krakowskiego klasztoru i prosi o małą izdebkę w podwórzu, którą mu sporządzono od zachodniej strony kościoła, od podwórza właśnie, by miał blisko do kościoła i na świętego sakramentu. Pewnie też i było mu wygodnie ominąć schody, kiedy poruszał się o kuli. Co ciekawe, można by w tym pragnieniu widzieć potrzebę umartwienia, pokuty za grzechy. To jest prawda. Taki był rys ówczesnej duchowości. Dewocja moderna miała charakter pasyjno-ekspiacyjny. Jak piszą biografowie, Michał mógł szczególnie pragnąć pokuty za swoich pogańskich przodków na Litwie. Ale nie możemy też przeoczyć faktu, że motywacja idzie chrystocentrycznie i nie tylko antropologicznie lub etycznie. Michał nie tylko pragnie wynagradzać za grzechy, ale chce być po prostu z Chrystusem, blisko Niego nieustannie. I to ze względu na Niego i na tę komunię prosi o pomieszczenie małe i ubogie, które miało mu służyć jedynie do odpoczynku, pomieszczenie blisko kościoła. Prosił też o miejsce odosobnione, gdzie bracia by nie przechodzili i ze swobodną możliwością podążania do kościoła, ilekroć zechce. Nie chciał bowiem choćby do skrawka ziemi się przywiązać, ale wyłącznie w Królestwie Bożym trwać. Jak pisze Jan Chrzciany, wybrał takie mieszkanie dla ciała ten, który przeznaczał ducha dla nieba. Talem corpori mansionem elegit, qui animum celo destinabat. Wolałby skromne warunki przypominały mu o niebie, o prawdziwym celu życia, o Królestwie Bożym, które miał w sercu, a nie o zatrzymywaniu się w drodze, spowalniając pielgrzymkę do świętości, oddalając od Chrystusa. Jego życie jest wyraźnie ze względu na Chrystusa. Swoje ubóstwo w duchu wyrażał pokorą, ukrywaniem własnej osoby, a eksponowaniem Królestwa Bożego, które było dla niego rzeczywistością. Usuwał się w cień, wykonując najskromniejsze posługi, pomagając zakrystianowi, służąc do mszy świętej. W pozostałych godzinach, gdy było to dozwolone, przy posługach braci pomagał tym, którzy nie zdążyli, nie mogli czegoś zrobić. Jego bogactwem była skromna izdebka bez podłogi, słoma jako poduszka, paciorki do modlitwy i rózga do biczowania. Zadowalał się bardzo skromnym jedzeniem i nie wychodził poza klasztor, chyba że służyło to ożywieniu miłości do Boga i doświadczeniu radości tych, którzy znali smak Królestwa Bożego. Wtedy to właśnie odwiedzał swoich świętych przyjaciół, Świętosława Milczącego z Kościoła Mariackiego, profesora Jana Kantego ze Świętej Anny, Szymona z Lipnicy, Stanisława Kazimierczyka. Każdy z nich wyrażał najwyższą opinię o świętości drugiego, a sam wydawał się sobie najmniejszym, nawet zasługującym na wzgardę. To ubóstwo serca było cechą każdego z nich. Można to zobaczyć u błogosławionego Michała, kiedy nieraz roztropnie powstrzymywał się od daru proroctwa, jakim był obdarzony, wobec ludzi, u których odkrył większe zainteresowanie przyszłością niż ufnością Bogu. Ukrywał też nadzwyczajne łaski, jakich doświadczał, jak choćby słowa Jezusa z krzyża, jakie miał słyszeć w kościele. Notabene nie wiemy, jakie to słowa. To późniejsza tradycja XVII wieku dopiero podaje, że to były słowa z Apokalipsy, jest to pacjens, bądź cierpliwy aż do śmierci, a dam ci koronę życia. Ale prawdziwie nie wiemy, jakie to były słowa, ale przemówił do niego Chrystus z krzyża. Jak też udręczenia od złych duchów, jakich doznawał na modlitwie. Wyznał to na ostatniej przed śmiercią spowiedzi, nie chcąc już mieć żadnego uznania za to, za życia, a z kolei nie mając śmiałości tych bogactw, które od Boga pochodziły, przemilczeć. Wolał zrezygnować z tego, co nawet przynosiło mu sławę świętości, dla dobra dusz braci i sióstr, dla których przecież pragnął Królestwa Bożego i niczego więcej. A próżność i ciekawość są wrogami ufnego zawierzenia Bogu w każdym położeniu. Błogosławiony Michał jest człowiekiem błogosławieństw, chrześcijaninem objawiającym drogę ośmiu błogosławieństw, skromną drogę prowadzącą do wielkich celów, czynienie małych rzeczy w wielki sposób, dostrzeganie blasku Królestwa Bożego w codzienności, prostej i ukrytej, doceniania zwyczajności, w której objawia się świętość. Nie bał się, jak Abraham, zostawić wielkiego ziemskiego dziedzictwa na konto nieznanej, ale pewnej drogi z Chrystusem. Z arystokraty stać się prostym, usługującym bratem, tak jak Chrystus, który będąc bogaty, dla nas stał się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić. Bycie ubogim w sercu to właśnie jest świętość. pisze papież Franciszek w adhortacji Gaudete et Exultate. I z takim przykładem świętości mamy do czynienia u tego średniowiecznego brata, który o ubóstwie serca przypomina nam dzisiaj. Błogosławiony Michał pokazuje, że w każdej sytuacji jest okazja, by rozeznawać według ducha i stawiać granice własnym pragnieniom, powstrzymując się od tego, co w danym momencie niekonieczne, ale może stać się za to przeszkodą w doświadczeniu Boga pełniej, jako jedynego Pana, Ożywiciela i Oblubieńca. Tym wczesnym, nielicznym źródłom, które mamy na temat Michała Giedroycia, zawdzięczamy bardzo sugestywne myśli, które odczytane w kontekście ówczesnej duchowości przybliżają nam tę postać bardzo wyraziście. Wydaje się, że tak niezwykłe ukrycie tego zakonnika było miłe Bogu i pomimo takiego właśnie ukrycia Bóg w jakiś tajemniczy, właściwy sobie sposób niezwykle go eksponuje i szuka tych, którzy znajdują upodobanie i sens w takiej duchowości. To właśnie sobie przybliżamy dzięki też tej cudownej Bożej ingerencji, wyeksponowania go przez beatyfikację. Dziękuję.